Dzisiejsze słowo będzie na temat tego, co nieobjawione, nieuświadomione i niewykorzystywane w naszym życiu, czyli mocy ducha, która jest dostępna dla każdego w nas. Jak sami wiecie, wróciłem z Afryki i po raz kolejny miałem taką potężną falę powrotu do duchowym. Bardzo was zachęcam, jeżeli możesz sobie nawet to zapisz. Rok temu byłem w Afryce i po powrocie, to było równo rok temu, w marcu, wygłosiłem słowo o tytule Co złego, to nie ja. Co złego, to nie ja. Opowiadałem świadectwo mojej pierwszej tej wizyty w RPA, gdzie byłem przekonany o tym, że myśli, które mnie torturują tam w czasie tego wyjazdu, to jest jakiś mój wypaczony umysł. Natomiast w wyniku duchowego rozeznania okazało się, że to były po prostu demoniczne działanie, które zostało rozpoznane i w momencie odparcia ataku nastąpiła całkowita wolność. Nie wiem, niektórzy może pamiętają to słowo. Niektórzy w czasie spotkania już bardzo mocno reagowali po tym słowie. Ono było wygłoszone 5 marca, rok temu, więc można sobie na drodze je odsłuchać. Myślę, że ono jest bardzo ważne. I wiecie, teraz jak byłem w Afryce, to po raz kolejny Bóg zaczął do mnie właśnie mówić o rzeczywistości świata duchowego. I o tym, jak my się, Europejczycy, sophisticated, rich people, bogaci, ludzie zachodu, jak my się możemy do tego odnosić i co Bóg ma nam do powiedzenia na ten temat. 2-3 tygodnie temu, zaraz bezpośrednio po powrocie, mówiłem, że takie słowo to jeszcze nie ta rzeka o wejściu na głębie, żeby głowa nam wpadła do wody, żeby zgodnie z tym proroctwem Ezechiela nie brodzić po kostki, nie chodzić do kolan, ale żeby zanurzyć się po głowę. Czas we mnie żyje. I w tym tygodniu znowu z taką potężną siłą do mnie przyszło. Bóg do mnie właśnie powiedział, że myśli, że moje myśli to nie są tylko moje myśli, że to nie są tylko myśli i słowa, które wypowiadam, to nie są tylko słowa. Po prostu Bóg na nowo wyświetlił przede mną rzeczywistość ducha, w której ja żyję, a której sobie nie uświadamiam i która nie jest mi objawiona. Okej, dobrze. To spokojnie po kolei postaram się powiedzieć to, co wie, że Bóg mnie dzisiaj do tego zachęca. Jak z wielu z was tutaj mamy ludzi, wśród was, jak z wielu z osób na sali wierzy w Pana Boga, ręka do góry. Wygląda, że wszyscy. Ciekawe. Okej. Okay. Wiecie, ciekawe. Bóg jest duchem, tak? Tak mówi słowo, że Bóg jest duchem. Okej. Okay. Dobrze, więc my w to wierzymy. Teraz tak, druga, teraz poprzeczka idzie wyżej troszeczkę. Kto wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał, wyszedł z grobu, został przez Ducha Świętego wzbudzony z martwych i chodził po ziemi po swoim zmartwychwstaniu? Ręka do góry. Znowu wygląda, że wszyscy. Trzecia rzecz, teraz już naprawdę głębia będzie. Czy wierzysz, że ty zmartwychwstaniesz, tak jak Jezus zmartwychwstał?
Nie umarłem.
No, może trzeba było zrobić wcześniej przygotowanie do tego pytania pod tytułem Kto wierzy, że umrze? Wiecie, to jest bardzo ciekawe, tak? Więc zobaczcie, z tego trzypunktowej rakiety mamy 100% odpowiedzi, że wierzymy, że jest Bóg, wierzymy, że Jezus zmartwychwstał i wierzymy, że my zmartwychwstaniemy. Lub nie umrze. I teraz słuchajcie, i teraz jak to się ma do naszego codziennego życia i codziennego funkcjonowania? Jeżeli tak wysoko żeśmy naszą wiarę umieścili, że wierzymy w tak niebywałą rzecz, że człowiek 2000 lat temu gdzieś na Bliskim Wschodzie był skatowany umrzeć w czasie tych tortur, potem jego ciało zostało przybite do krzyża, przebity bok, wypłynęła krew i woda z rozdartego serca. Ten człowiek został w tym gorącym klimacie umieszczony w jaskini na 2 noce, po czym jakiś nadprzyrodzony sposób kamień został odrzucony sprzed tego grobu, a on jak gdyby nigdy nie cierpiał i nie umierał, wyszedł i ukazał się swoim bliskim i to była liczba około 500 osób, jak mówi Słowo Boże. Jeżeli my w coś takiego wierzymy, powiem ci, my próg naszej wiary, Bo to jest niebywałe, że coś takiego mogło mieć miejsce. Gdyby dzisiaj ktoś powiedział nam, ten człowiek, pokazał fizycznie na jakiegoś człowieka, powiedział, był martwy, a żyje, co my byśmy o tym pomyśleli? Dzisiaj. Bo oczywiście, jako ludzie wierzący w wierzącym kraju, śpiewamy Alleluja na Wielkanoc, już wkrótce zresztą. I wszyscy wierzymy, że Jezus zmartwychwstał. Ale co by się wydarzyło, gdyby dzisiaj stanął człowiek między nami i powiedział, byłem martwy i zostałem wskrzeszony z powrotem i żyję. Co my byśmy na to pomyśleli, powiedzieli?
Alleluja.
Alleluja.
Być może, że to kazanie głoszę do siebie. W takim razie pozwólcie mi na ten luksus. Że mam tylu słuchaczy, że zbuduję swoją wiarę. Okej. Okay. Powiem wam, każde moje przeżycie cudu nadprzyrodzonego Bożego działania, czegoś więcej niż to, co fizyczne i doświadczalne, w moim życiu zawsze wiąże się z walką pomiędzy moim racjonalnym umysłem a odczuciem, że być może coś w tym jest. Zawsze tak jest. Kiedy Bóg uzdrowił, nie będę opowiadał całego kazania, jest ono na kilku kazaniach już opowiedziane, ale kiedy Bóg uzdrowił moje kolano, kiedy wyszedłem po USG od lekarza, który powiedział, że mam całkowicie zdrowe kolano, a wcześniej miałem USG, że jest... No, kiedy wyszedłem od tego drugiego lekarza, pierwsza myśl, kiedy wsiadłem do samochodu i bałem się przekręcić kluczyk w stacyjce, bo nie wiedziałem, co myśleć o tej sytuacji, moja pierwsza myśl była taka, że pierwszy lekarz mnie źle zbadał. To była pierwsza myśl. Kiedy pierwszy raz na wiatrołapie siedziałem przed Biblią Joshua Millsa i przed Biblią Dr. K i widziałem takie płatki złota i w drugiej mannę, pierwsza myśl, jaka przyszła mi, kiedy na to patrzałem, jaka była? Że przywieźli to z sobą. Kiedy pierwszy raz pokazano mi człowieka, który został zbudzony z martwych, rok temu, w Afryce, jak byliśmy w RPA, jeden z pastorów, który został pobity na śmierć w knajpie i pastor Surprise modlił się i został wskrzeszony, pierwsza myśl, jaką pomyślałem, a czy jest dokument?
Akt zgon.
A pierwsza myśl. Kiedy jestem w Afryce, kiedy rozmawiam z Surprise'em, pastorem, tego, którego tam odwiedzam, on zawsze powtarza jedną rzecz. My w Afryce wierzymy i widzimy. Wy na Zachodzie, w Europie, w Ameryce, wy myślicie, a potem chcecie coś zobaczyć. Powiem wam, że to jest rzeczywistość duchowa, którą kiedyś nazywałem kulturą, cywilizacją, światopoglądem, tym, w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani. Ale powiem wam, w tym tygodniu przyszło do mnie to jak grom z jasnego nieba, że my, ludzie Europy, Zachodu, uprzemysłowionej, bogatej części świata, jesteśmy wszyscy pod demonicznym atakiem i jesteśmy zwiedzeni i nic nie wiemy. To troszkę inny punkt widzenia, niż miałem do tej pory. Całe szczęście, że w tym wszystkim sam uważam się za Europejczyka, człowieka Zachodu, bogatego Zachodu. Jestem magistrem, inżynierem z wykształcenia. Książki cały czas czytam w nadmiarze. Mieszkam w domu ocieplonym z centralnym systemem ogrzewania. Używam najnowszych technologii. Całe szczęście, że nie jestem po stronie sędziego, ale uczestnika tego zwiedzenia. Powiem wam, na czym polega to zwiedzenie. I spróbujcie posłuchać tego, tak jak ja to powiem. Wszyscy jesteśmy zwiedzeni tym, naszym zachodnim, w tym naszym zachodnim i cywilizowanym świecie. materialistyczne koncepcje wyprały nam mózgi i serca. Wierzymy, myślimy i wiemy już od dawna, że to, co dzieje się w naszych wnętrzach, te wszystkie emocje, procesy myślowe, wyobraźnia, to czysta fizyka, chemia i biologia. A nasze słowa to tylko wypowiadanie tego, co wcześniej pojawiło się w postaci myśli. A teraz przy pomocy wydychanego powietrza i wykorzystania strun głosowych zamieniane jest na dźwięk. Pastorze, to chyba nie jest zwiedzenie, co przeczytałeś. To są fakty naukowe. Przecież wszyscy wiedzą, że jak się człowiek zakochuje, to tam są różne takie rzeczy, które są wydzielane do mózgu. Przecież to widać, jak ci ludzie zakochani się zachowują. Jak pod wpływem przecież, prawda? Lekarze to zbadali, oni to udowodnili, tak? Myśli. No przecież oczywiście, przecież to są neurony. Tam jest potencjał, tam jest plus, minus. Są te wszystkie komórki, to wszystko przewodzi. Naukowcy to udowodnili, że mózg nawet po śmierci człowieka ciągle myśli, bo on działa na zasadzie elektrycznej. No a słowa, no oczywiście. Słowa, no to są właśnie te fale mózgowe i one teraz w postaci wydycham powietrze, napinam struny, układam odpowiednio i usta i wychodzą słowa. Przecież to nie jest żadne zwiedzenie. To jest nauka. Ale powiem wam, ja uważam dzisiaj, że to jest zwiedzenie. Dlaczego? Dlatego, że ponad to, co mi mówi otaczający mnie świat, wierzę Bogu i wierzę Jego Słowu. To jest dla mnie ważniejsze niż to, co mówi nauka i to, co mówi świat. Jak jakiś szaman. Jak jakiś czarownik. Jak jakiś Kaszpirowski. Który chce ludziom udowodnić istnienie rzeczy nieistniejących. I obraża wykształconych ludzi. Ale powiem ci. Ludzi wykształconych zawsze obraża rzeczywistość ducha. Było chyba około 2 lat temu. Nasz znajomy, pastor, wystąpił w telewizji. I powiedział, że ma na kasecie wideo nagrane świadectwo człowieka wzbudzonego z martwych, który 3 dni leżał w kostnicy i już jego ciało śmierdziało. Obok niego, w tym studiu, w Polsce to było, w polskim studiu telewizyjnym, to była 1 albo 2, siedział człowiek, felietonista, dziennikarz, bardzo wykształcony człowiek, do którego cały czas zachowuje pełne zaufanie. Lubię jego poglądy polityczne, jego spojrzenie na świat, nie wymienię go z nazwiska, pan profesor. Znany, bym powiedział nazwisko, byście od razu skojarzyli. On w tym momencie, kiedy usłyszał tego pastora, który to powiedział, złapał się za brzuch, odchylił się i powiedział: no takich bredni to sobie nie wyobrażałem, że w życiu usłyszę. Patrzyłem w ten telewizor i się zastanawiałem, komu wierzyć. Ale konfrontacja była ogromna. Powiem ci, jeżeli chcesz wejść w świat nadprzyrodzony, Bóg będzie musiał urazić twoją dumę. My czasami, ja dzisiaj nie chcę tego tak zrobić, ale czasami do tego tematu nadprzyrodzonego podchodzimy dosyć lekko. I mówimy taki w sposób podprowadzający taki. No, takich rzeczy powiedział tutaj w czasie świadectwa powiedział Robert oczywiście. To jest fantastyczne. To jest cud normalnie. Że ja nie umiem zapamiętać imion. Jako pastor. Dobra. Czasami Bóg nas właśnie tak podprowadza. Że mówi: zwracaj uwagę na rzeczy, które wydają się nieistotne, bo może Bóg przez nie mówi. Założyciel Młodzieży z Misją pisał książkę: Czy to ty, Panie? który bardzo mocno porusza kwestię, żeby obserwować, co się dzieje, łączyć to z modlitwą i pytać Pana, co On robi. I powiem wam, to jest taka sfera, ja to nazywam lajtowa, lekka. Ponieważ jeżeli ktoś ma dobre serce, to skorzysta. Powiedzmy, zderza się z jakąś sytuacją. Szedł do sklepu, chciał coś kupić, nie było tego. Ma miękkie serce, więc wychodzi i mówi: o. Jak ma twarde serce, to mówi: co? Idę do drugiego sklepu. Jak ma miękkie serce, jest wrażliwy, to wychodzi i mówi: może nie powinienem był tego kupować. Może pan coś dla mnie ma, może gdzie indziej jest taniej. Cały wachlarz opcji. Panie, co ty chcesz uczynić? A może posłałeś mnie do tego sklepu, żebym spotkał tą osobę na ulicy? Ciekawe, że ja tydzień temu byłem w tym szpitalu, w którym byliście. Błogosławiłem go. Ostatnio powiem wam, tak szpitale błogosławię, jak mnie ktoś tam zaprasza, żebym poszedł, to po prostu powiem wam, ja to tak błogosławię te miejsca. O tym też za chwilę będzie. Błogosławię je po prostu palcem Bożym. Więc Bóg często tak chce nas podprowadzić. Ale powiem wam, dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś zupełnie innym. Chciałbym pójść raczej w inną stronę. Nie chciał powiedzieć tego słowa w taki sposób: słuchaj, zwracaj uwagę na to, co się dzieje, bo być może przez te rzeczy Bóg mówi do ciebie, bo On jest obecny wśród nas. Dzisiaj chciałbym powiedzieć inaczej. Jeżeli myślisz, że twoje myśli to są tylko myśli, a twoje słowa to są tylko słowa, to jesteś w głębokim błędzie. Ja sobie tam w notatkach napisz to tak, jak ja chciałem to powiedzieć. Widzicie, my oryginalnie przez Pana Boga zostaliśmy stworzeni po co przede wszystkim? W jakim celu? Żeby mieć z Nim relację, żeby mieć z Nim więź. Więc wszystko, co Bóg stworzył, nasze ciała, umysły, procesy chemiczne, struny głosowe, płuca, to wszystko jest stworzone nie jako jeszcze jedno zwierzę, ale jako obraz i podobieństwo Jego, gdzie On ukształtował nas z prochu, potem tchnął tchnienie życia i od razu przemówił do człowieka i człowiek od razu mu odpowiedział. To, że my myślimy, że nasze ciała to jest element biologiczny tylko, wskazuje na to, jak materializm nas zwiódł. Ale ty coś masz tutaj przeciwko nas. Nie, nie mam. Słuchaj, ja jestem przyrodnikiem, leśnikiem. Ja uważam nawet, że drzewa powinno się wycinać i na zwierzęta trzeba trochę polować, ale to wam wyjaśnię później. Ale to też dotyka niektórych i już ich obraziło. Ale wiecie, ja nie mam nic przeciwko nauce. Ale dzisiaj mówię o czymś innym. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to nie stworzył go jako jeszcze jeden biologiczny byt. Ale jako ma ciało i to wszystko miało służyć do relacji z Nim. Oczywiście później człowiek zgrzeszył i upadł i nastąpiło skażenie i to ciało, przede wszystkim jego skażenie objawia się w tym, że nie żyjemy wieczne granice życia. Powiedział te 120 lat, które o dziwo niektórzy przekraczają, co też jest ciekawe bardzo dla mnie. Więc na tym się objawia to skażenie. Ale czy objawia się w innych sferach? I jak się objawia w innych sferach? Gdzie pewnego dnia wszyscy staniemy na sądzie przed Bogiem. I będziemy wiecznego Ducha Bożego rozliczeni za życie, które prowadziliśmy na ziemi. Gdybyśmy byli elementem zwierzęcym, biologicznym, to dlaczego mamy być sądzeni? Ale jesteśmy ludźmi stworzonymi na podobieństwo Boże, obdarzone boskimi atrybutami, nieśmiertelną duszą, wolną wolą, wyobraźnią, intelektem, uczuciami, właśnie po to, żebyśmy pewnego dnia zdali sprawę z naszego życia przed Stwórcą. Nie jesteśmy zwierzętami. Nie jesteśmy... Okej, powiesz, ale jak to Bóg stworzył? Co 7 lat stworzył, czy tysiące lat, czy możemy od małpy? Wiesz co, powiem ci tak. pierwsza najprostsza odpowiedź to my od Boga. To jest najważniejsza odpowiedź dla mnie. My od Boga. Bo jeżeli w to wierzysz, to będziesz chciał pewnego dnia stanąć przed Nim z czystym sumieniem. Jeżeli mówisz na się cała degrengolada i cały upadek i nagle po prostu jesteś po prostu zawieszonym w próżni, bez nadziei, bytem, który nie wie, jak się określić w stosunku do istniejącego świata. Więc to jest po pierwsze. Nie będę rozwijał całego tematu, bo nie mam opinii na ten temat, więc po co? Nie będę jeszcze po raz kolejnym Polakiem, który powie, nie wiem, to się wypowiem. My od Boga przede wszystkim. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. Kiedyś się zastanawiałem nad tym. Mówię, no ale przecież jest ta genetyka, ci, ta biologia, czy te, przecież tu widać podobieństwo. Mamy bliską ilość genów jak świnia i podobne genotypy i w ogóle. I po prostu rozważałem to. Miałem taką zadymę. I powiem wam, nie musiałem wszystkiego się dowiedzieć, przeczytać wszystkich podręczników, ale Bóg mi dał tylko jedno. Bóg mi powiedział, wiesz co, człowiek jest ukoronowaniem wszelkiego stworzenia. I to człowiek był w moim sercu, zanim świat stworzyłem. Więc stwarzając świat, stwarzałem go z myślą o człowieku, którego tam umieszczę. Ty myślisz, że to był pierwotniak, ryba, ptak, gad, płazgad, ssak, człowiek. A mówi, a w moim zamyśle było dokładnie odwrotnie, dlatego zwierzęta pod pewnymi względami są podobne do was. Bo żyją na tym samej planecie, w tej samej atmosferze, korzystają z tych samych zasobów. Więc wiesz, Bóg mi tylko przełączył, jakby przyszedł na lodówce magnesik ze strzałką w tą stronę, obrócił w drugą stronę i się wszystko wyjaśniło. To tak tylko takie wtrącenie dla tych, którzy się biją w swoich umysłach, ale jak to tam tak naprawdę. Ale, powiem wam, jeżeli ta wskazówka jest skierowana w złą stronę i w ogóle całe to materialnie dominuje nad nami, to to ma niesamowite konsekwencje na życie dzisiaj Kościoła. Bo ja nie chcę dzisiaj zajmować się, wiesz, ateistami w świecie, materializmem w Europie czy w zachodnim cywilizowanym świecie. W ogóle mnie to nie interesuje, bo ci ludzie, jak zapragną Boga, to pierwsze słowa Ewangelii rozwalą ich system myślenia, nawrócą się i będą płakać przed Bogiem z wdzięczności. Ale dzisiaj ja chcę zająć się nami, którzy jesteśmy częścią Kościoła, nami materialistami, nami, którzy mamy ten magnesik na lodówce ustawiony w niewłaściwą stronę. I teraz powiem, pójdę dalej z tymi wszystkimi słowami, na ten, o których mówiłem. Pewien szwajcarski pisarz powiedział tak, już nieżyjący, powiedział, że jeżeli ktoś nie prowadzi życia wewnętrznego, to jest skazany na niewolę okoliczności, w jakich funkcjonuje. Jest skazany na niewolę tego, co go otacza. Pierwsze życie, jakie zostało ci dane, to nie pokarm, napój, ubranie, ludzie, którzy są wokół ciebie, ale pierwsze życie, które zostało ci dane, to nieśmiertelny duch, którego Bóg umieścił w tobie. Jesteś bytem wiecznym, który nie ginie. Tak zaczęło się twoje życie. Jeżeli spojrzysz na to w ten sposób, to zaczynasz budować, zaczynasz myśleć, czuć i działać, podporządkowując wszystko temu, co zdradza się od wnętrza, co zdradza się od środka. Powiem tak, masz zwykły dzień. I to jest to, co... Ja to ciągle widzę. Po prostu ja tego... Ostatnio, jak wróciłem z Afryki, to ja nie mogę się przed tym opędzić. Ja powiem wam, ja wyłączam reklamy w radiu, jak jadę samochodem. Ja po prostu nie mogę tego słuchać. Jest to dla mnie po prostu... tak irytujące. Ja nigdy nie miałem takiej irytacji na reklamy. Ja nawet się zacząłem modlić, Panie, może ja cielesny, może ja powinienem właśnie spokojnie słuchać tych reklam. I żeby owoc ducha się we mnie kształtował. Być może, nie wiem, nie rozeznałem jeszcze tego. Ale jechałem w tym tygodniu samochodem i słyszę, że w tym roku, jak nigdy wcześniej, tak wiele ludzi chorowało na grypę w Polsce. I podają statystyki, ile chorowało, ile umarło, ile się zgłosiło, a w ogóle jest masa jeszcze przypadków, które nie są odnotowane, bo się ktoś przechodził tą grypę i nie poszedł do lekarza. Nawet ktoś z bliskich znajomych na Facebooku powiedział, że no taki czas, tam ludzie chorują czy coś. ja po prostu, słuchajcie, słuchałem tego i sobie myślę, nikt w mojej rodzinie tej zimy, a każdej zimy tak było, tej zimy, czteroosobowa rodzina i wszystkim nam to przeleciało bez leków nad głową. No i to wszyscy, którzy się wypowiedzieli. Słowa to nie tylko słowa. Myśli to nie tylko myśli. Jeszcze do słów dojdę, ale raz. Masz zły dzień. Macie złe dni?
Nie.
Dwa tygodnie złe.
Nie wiem, jak to rozumieć. Nawet Jezus miał złe dni. A ktoś tutaj nie ma. Okay. Dobrze. Słuchajcie. Dobra, ja mam złe dni. Ja mam złe dni. W złych dniach zwykłem postępować w taki sposób, żeby te złe dni przy pomocy zmiany okoliczności, zajęcia się czymś, zrobienia czegoś, uczynić znośnymi. Różnie to robię. Niskie ciśnienie, kawa. Jakiś taki ospały, pobiegać. Nie mam ochoty spotykać się z tymi ludźmi, to się spotkam z tymi. Nie mam ochoty się z nikim spotkać, to się z nikim nie spotkam. Jak jest nadzieja, że się z nimi spotkam, poprawi mi to nastrój, to się spotkam. Różne opcje w różnych sytuacjach przyjmuję. Powiem wam, w tym tygodniu byłem w sklepie. Chodziłem między półkami. Żona mnie wysłała, żeby tam parę rzeczy dokupić. Miałem naprawdę bardzo zły dzień. Podszedłem do półki z oliwą. Położyłem rękę na półce, popatrzyłem na tę oliwę i się rozpłakałem.
Co?
No, nawet nie zdajecie sobie sprawy z głębokości mojego wewnętrznego życia. Potrafię w supermarkecie po prostu takie rzeczy robić. I mówię, Boże, nie daje ci się rady, to jest ciężki dzień. Wiecie, i mam wrażenie, że przy tej oliwie, nie wiem, czemu przy tej oliwie, może Bóg wie, jak to po prostu do mojej wyobraźni przemówić, bo to nie jest tylko wyobraźnia. To są wszystko duchowe rzeczy, duchowe połączenia, duchowe związki. Bóg mi powiedział, Marek, to są duchy. Marek, to są duchy. I wiecie, ja po prostu tam przyniosło mi taką radość to, ja się cofnąłem od tej półki i normalnie, jakbym kiedyś słyszał, że to duchy, to bym tam zaraz siorka pas, bym je tam wypędził w imieniu Jezusa, ale powiem ci, to było takie objawienie dla mnie, że się cofnąłem od tej półki. Ja powiedziałem, tato, ty zawsze jesteś ze mną, jestem wolny. Po prostu przeciąg jest w tym sklepie, tak te demony uciekały ode mnie. Ja nawet nic im nie powiedziałem. Samo siła objawienia tego, że to nie jest tylko po prostu kwestia, że ja się zmagam dzisiaj z kim ciśnieniem, z tym, że ktoś usłyszałem, ktoś coś mi powiedział, coś przeczytałem, albo coś mi strzyka. Sama świadomość tego, że ja stanąłem i stwierdziłem to, co Bóg mi powiedział, stwierdziłem, że Marek, to jest świat duchowy, ty w nim cały czas przebywasz. Ty jesteś duchem i ty przebywasz w świecie ducha. To dotyczy ciebie. Żyjesz, chorujesz fizycznie. I pierwsza myśl, jaką masz, to masz o bakteriach, o wirusach, o jakiejś niedoczynności na skutek czegoś. Powiem ci, jako człowiek wierzący, pierwsza myśl, jaką powinieneś mieć, to jest, tato, co się dzieje? Gdzie ja jestem? Ale czy ty potępiasz tych ludzi, którzy chorują? Nie. Ja sam potrafię tak chorować, że... Zresztą jako mężczyzna to nawet mocniej. że głowa mała. Ja nikogo nie potępiam. Ja ci mówię... Oh, ale normalnie, słuchajcie. Ona to zrobiła ze względu na was. Dobra. Czy ja kogoś obrażam? Czy ja kogoś prześladuję za to, że choruję? Nie. Ja mówię o tym, że to, co dzieje się w tobie, musisz przede wszystkim, jako człowiek Boży, musisz postrzegać z perspektywy Słowa Bożego i z perspektywy Ducha. Słowa i Ducha, Ducha i słowa i Ducha, Ducha i Słowa. To powinna być pierwsza twoja reakcja na każdą, najmniejszą nawet, niewygodę w twoim życiu. Że nie potrafisz się z kimś dogadać. Jesteś poirytowany, zagniewany, masz w gule. To pierwsze powinien się spytać, tato, co tutaj się dzieje? Niestety, pierwsze, co my myślimy, to w małżeństwie myślimy, oj, może się nie dopisowaliśmy. Może źle wybrałem. Gdyby ona nie... Bo ileż życie byłoby piękniejsze. Nie powinnam tu pracować. Nie powinnam tu pracować. Trzeba wiać stąd. W ogóle, to słuchajcie, dla nas chrześcijan to jest tylko jedno dobre miejsce dla Polaków. Bieszczady.
I owieczki.
Nie! 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 Jeżeli modlisz się, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, to nie modlisz się po to, żeby Bóg wjechał z pługiem do twojego życia i wszystkich twoich wrogów i okoliczności pousuwał i żebyś ty jak król mógł po prostu przetańcować sobie życie. Żebyś już tu na ziemi czuł się tak, jak kiedyś będziesz czuł się w niebie. Tylko jak modlisz się, przyjdź królestwo twoje, to modlisz się o to, żeby Boże rządy spoczęły na twoim sercu. Żeby ono zmiękło, żebyś zrozumiał innych ludzi i poczuł to, co czują inni ludzie. I jeżeli jesteś osobą wrażliwą i nie potrafisz poradzić sobie ze swoją wrażliwością, to być może, tak jak ja, to być może powinieneś się zapytać Boga, jak chce ciebie poprowadzić do tych ludzi. Bo Pan chce tego użyć, co w tobie umieścił. I to, co w tobie umieścił, przede wszystkim nazywa się duchowy potencjał. A później to się nazywa procesy myślowe, emocjonalne i słowa. Ale najpierw to się nazywa Bóg, który ma w tobie mieszkanie.
Amen.
Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest pierwsze, co mamy. A potem dopiero mamy myślenie, procesy, emocje i słowa. Jeżeli sile ducha podporządkowujesz ten cały świat, to nagle zaczynasz żyć inaczej. Czy od razu zwyciężasz? Nie. Dlaczego? Bo Jezus powiedział, żeby świat nienawidzi synów światłości. Będziesz prześladowany. Ale powiem ci, lepiej być prześladowanym, wiedząc, że jest się prześladowanym. Oj, to jest łatwiej. Niż być prześladowanym i zadawać ciągle pytanie, dlaczego mnie to spotkało? I nie rozumieć i nie umieć połączyć faktów ze swojego chrześcijańskiego życia. Bóg chce ciebie potężnie użyć.
Amen.
Ale najpierw chce zdobyć twoje serce.
Amen.
I chce, żebyś zobaczył, że to, co myślisz, to, co czujesz, to, co wypowiadasz, to są duchowe siły, które to powodują. Na czym polega siła zwiedzenia? Diabeł przekonuje umysły ludzi, posyłając do nich konkretne słowa. Jeżeli to jest robione przez 200, 300, 500 lat, to wydaje swój owoc w postaci całych społeczeństw i całych kultur, które w pewien sposób myślą, czują i wyobrażają sobie. Jechałem niedawno kolejką S2 z Koreańczykami. Młodymi. Nie mogłem się nadziwić, jak ci ludzie się śmiesznie śmieją.
Po koreańsku.
Wszyscy mieli komórki, coś sobie pokazywali, gadali, robili zdjęcia. Cały czas te komórki, cały czas dokładnie takie ruchy robiły wokół nich. Czwórka czy piątka siedziała. I co chwilę wybuchali takim... Co za inni ludzie. W której byś się przyjrzał w tym świecie, nie będziesz czuł się swobodnie z nimi, ponieważ ona będzie tak inna. Ja tak w Afryce mam, jak przyjeżdżam. Ja mówię, Boże, nic tu nie rozumiem, sami czarni. Mówią po angielsku, ja też po angielsku, ale to w ogóle jest inny świat, to inaczej czuję. Co innego ich cieszy, co innego mnie cieszy, w ogóle nie rozumiem. Oni mówią wspaniale, ja nie wiem, czy to wspaniale. Ja mówię wspaniale, a oni tacy smutni. Inaczej czujemy. Inne systemy wartości mamy. Siła zwiedzenia działa w ten sposób, że diabeł nas przekonuje i przez wieki przekonuje całe społeczeństwa. I powiem wam, dzisiaj my jesteśmy w takim miejscu, że ty coś przeżywasz i się zastanawiasz, po pierwsze się zastanawiasz, może pójdę do terapeuty. Czym to jest spowodowane? To jest spowodowane indoktrynacją mentalną, że to, z czym sobie nie radzisz, to jest twój umysł, twój mózg. Zaczynasz się zastanawiać, może moja tarczyca za mało tu daje, może moje po prostu nadnercza za mało dają, może inne jeszcze hormony, że jąder nie wymienię. I po prostu, że może tu coś tego, może ja taki słaby, może depresja, może powinienem sobie zmierzyć testosteron. To jest pierwsze, co po prostu nam przychodzi do głowy. A powiem wam, nam jako ludziom wierzącym powinny inne rzeczy chodzić po pierwsze po głowie. Powinny nam chodzić to, że my jesteśmy jego dziećmi, jesteśmy w jego ręku, on nas prowadzi, błogosławi i wtedy on może cię pokierować nawet do lekarza, który powie ci, że tam trzeba coś zadziałać i się po prostu czegoś najeść lub jeść przez jakiś czas. Przestać coś jeść. No. To już rzadziej takiego lekarza dobrego znaleźć. I to jest właściwy kierunek. To, co myślisz, to jest odbicie świata duchowego. Diabeł przychodzi, mówi i ty zaczynasz myśleć. Dlatego Słowo Boże mówi, przemieńcie się przez odnowienie swojego umysłu. Założenie jest takie, że umysł jest nieodnowiony. Jest stary, jest zainfekowany czymś, co zewnętrzne. Powiem ci, jak to jest? Chodzimy do kościoła, modlimy się, mamy nawet, przeżywamy jakiegoś takiego dobrego hajpa, czy haja duchowego. Potem wracamy do domu w niedzielę i szukamy, pierwsze co szukamy, to relaksu, który otrzyma nasze ciało i nasza dusza. Włączając telewizor, muzykę lub starając się zająć czymś, co nam sprawia przyjemność. To się właśnie bierze stąd. Że nie postrzegamy siebie jako Boże dzieci. Gdybyś widział siebie jako istotę duchową, wiem po sobie, to wracałbyś do domu swojego, cały czas zachowywałbyś relacje z Bogiem, to by była gorąca linia, a nawet gorąca to trochę zła, bo gorąca linia to jak pomiędzy po prostu, wiesz, Warszawą a Moskwą, między Jaruzelskim a Breżniewem, czyli taka gorąca linia, że podnosisz słuchawkę, już odbierają. Nie, po prostu rzeka, przepływ, komunikacja, bliskość. To by było pierwsze po powrocie do domu. A drugie, co było owocem tego...
Live stream.
A drugie... Dzięki. A drugie, co by było owocem tego, to pierwsze po powrocie do domu, w niedzielę po południu, chciałbyś być z ludźmi, a nie uciekać od ludzi. Byś chciał rozmawiać z dziećmi, z małżonkiem. Ale wiesz, to jest po prostu, to wynika z tego... Albo szukałbyś zgubionych, nie wiem. Różne rzeczy. Bóg i ludzie. To jest najważniejsze. Nie ma nic najwyższego. Miłość do Boga, miłość do ludzi. Tak się wyraża duchowa istota. Ale co ja robię? Ja wracam i mówię, muszę coś się najeść. Czy muszę? Oczywiście, że muszę. Wiecie, jakie to spalanie jest? Więc muszę się najeść. Ale powiem ci, twoje myśli to są... To nie są tylko myśli. To są rzeczy, które są pod wpływem świata duchowego, zewnętrznego. Słowa. Słowa dokładnie tak samo. Słowo Boże, nie będę już... Chyba dzisiaj tylko ten jeden slajd będzie się wyświetlał, tak gałka oczna świecąca. Ale Słowo Boże mówi, że słowo może leczyć, może łamać kości. My to oczywiście czytamy na takiej zasadzie, że że to taka przenośnia, czyli słowo mogą zrobić przykrość, a mogą kogoś zachęcić. Powiem wam, nieprawda, bo słowem został stworzony cały świat. Jezus słowem uzdrawiał i słowem wypędzał demony. Słowa, to jest duch, którego puszczasz w ruch. Emocje. Emocje prawdopodobnie najbardziej, może to nie wiem, może się kiedyś dowiem, ale być może to ta pierwsza warstwa na twoim duchu nieśmiertelnym. Ponieważ emocje to jest coś, co mają po prostu siłę uruchomić zarówno twoje myśli, jak i słowa, jak i twoje ciało. Może to jest serce. Może duch nieśmiertelny jest w sercu. Nie znam się na tym. Ale powiem wam o paru bluźnierstwach, które słyszeliście w kościele. Na przykład takie. Czy wy to wszystko robicie, żeby mieć gęsią skórkę? Sam tak mówiłem. Czyli jaka jest myśl za tym? Że są konkrety i są brednie. Gęsia skórka to jest w ogóle zasadzić drzewo, spłodzić syna, zbudować dom. To są konkrety. Skoro wy tak tutaj wszystko przeżywacie i tak ochy, achy, to gdzie ci ludzie, gdzieś grzesznicy niezbawieni? Dzisiaj sobie myślę, no może powinieneś ich wziąć za włosy i przyprowadzić tutaj. Jak chcesz konkretów, to się zajmij tym konkretnie. Ale powiem wam, tego rodzaju podejście, tego rodzaju myślenie o naszych emocjach jest bluźnierstwem. Całe Słowo Boże pokazuje, że mamy naszego Boga potraktować emocjonalnie, a nie umysłowo. Słowo Boże nie mówi, przyjdź do Boga ze swoim umysłem. Tylko przyjdź ze swoim sercem. W czym ma Pan upodobanie? W prawdzie, która jest skrywana na dnie duszy. W tym ma Bóg upodobanie. Jak mamy Boga uwielbiać? Tańcem, śpiewem, podnosząc ręce, padają na twarz. Ale my takich rzeczy nie robimy. Jesteśmy w Nowym Testamencie. Nie, my nie jesteśmy w Nowym Testamencie. My jesteśmy w zbutwiałej cywilizacji europejskiej. Która myślenie, emocje, słowa i własne ciała traktuje przedmiotowo zamiast podmiotowo. Traktujemy siebie instrumentalnie. Powiem, Bóg szuka emocjonalnej relacji z tobą. On chce, żebyś to przeżywał, żebyś czuł. A kiedy masz blokadę, to żebyś szukał i mówił, Panie, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś przede mną? Nie widzę Cię, nie słyszę, nie odczuwam. Powiem wam, że gdyby w niektórych kościołach, gdyby ktoś taki się pojawił i w ten sposób mówił, to oni by go od razu potraktowali jako osobę pobudzoną. Niepotrzebnie. O, wszystko z nim dobrze. Siostro Magda, weź tam pomóc się troszkę. Odjeżdżam troszkę. Ktoś by od razu przyszedł i powiedział, hej, 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 spokojnie, spokojnie, nie szalej. Bóg, gdzie dwóch albo trzech się zgromadza, tak ja jestem, więc ty jesteś, ja jestem i on tu jest. Spokój. Może niektórym tak trzeba powiedzieć. Ale teraz zastanów się przede wszystkim nad samym sobą. Ja rozumiem to, że niektórzy ludzie mówią, ale my nie możemy tańczyć, nie chcemy śpiewać, to takie mi się dziwne wydaje, to podnoszenie rąk, to klękanie, to po prostu tańczyć.
Jakieś flagi.
Za tydzień tańczysz z flagą. Nie. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale Daniel mnie wybiłeś. Ha! Emocje. Potraktuj Pana emocjonalnie. Ale czy tylko emocjonalnie? Ja powiedziałem tak. Wreszcie emocjonalnie. Wreszcie. Niektórzy z nas chcą równowagę zachować, gdzie nie ma żadnej równowagi. Jest życie ciała na 300%, umysłu na 200%, emocje pod stopami. I oni mówią, jak zrobię milimetr w tą stronę, to mi się ta równowaga wywali. Powiem ci, jeszcze daleko ona się nie wywali. Jeszcze na kilometr wejdziesz na tamtą stronę emocji i ciągle będziesz po prostu zbalastowany jak podwodna na dnie oceanu. Po prostu. I nie będzie drgał nic, żeby się wynurzyć. Bo taki jest balans w nas, ludziach Zachodu. Jeszcze powiem coś o ciele. Co myślimy o swoim ciele? Bardzo ciekawe jest to, że naszego ciała zaczynamy właściwie używać, kiedy jesteśmy zrelaksowani. Lekarze mówią, że człowiek, który potrafi jeść, nie czytając, nie oglądając komórki, nie oglądając telewizji, nie słuchając radia, ale siedząc spokojnie przy stole i mając swobodną konwersację z tymi, którzy są lub bez nich, ci ludzie mają zdrowy układ pokarmowy. Ci, którzy jedząc, ciągle muszą o czymś myśleć, przeglądać komórki, oglądać telewizję, przeżywać jakieś problemy, ci mają wielki potencjał, żeby ich po prostu wnętrze źle funkcjonowało. Naprawdę drugi mózg. Ludzie, którzy nie potrafią zrelaksować się w swoim ciele, mają problemy z bezpłodnością. Nawet jest takie badanie zrobiono, że ludzie, którzy byli spięci jako małżeństwo, w jakiś sposób, ja tu używam takiego ogólnika, ja się, nie jestem lekarzem, którzy po adopcji pierwszego dziecka nagle zaczynali mieć kolejne dzieci. Sam, który przyjeżdżał specjalnie do nas, żeby się dowiedzieć, jak my adoptowaliśmy dzieci, rozmawiał z nami, w końcu adoptowali dziewczynkę. Słuchajcie, rok nie upłynął, ona była w ciąży, później już kolejne dziecko. Człowiek może mówić tak: ja nie tańczę. Ja nie tańczę. Ale pójdzie na wesele, strzeli 3 sety i zaczyna się ruszać. Nagle on tańczy. Dlaczego? Bo się zrelaksował, poczuł się bezpiecznie, zeszło z niego ciśnienie. Teraz my jesteśmy w kościele. Słowo Boże mówi: padajcie na twarze. Tańczcie. Tam czasami czytam takie opisy w Biblii, że chwała Boże napełniła świątynię, a kapłani padli na twarz. Powiem wam, zawsze jak widzę to przed moimi oczami, mojego europejskiego umysłu, to widzę taki rządek gości w białych prześcieradłach z turbanami i oni robią tak. Oczywiście, wiecie, w takim rzędzie jak w Korei Północnej na defiladę. Że się wszystko zgadza co do milimetra. Tak to widzi mój zachodni umysł. Ale to nieprawdziwie widzi. My myślimy tak: nie, no co będę robił teatr taki? Powiem ci, twoje ciało jest niesamowitym narzędziem Ducha Świętego. Dla twoich korzyści i dla korzyści innych. Byłem w Koszalinie 2 tygodnie temu. Miałem słowo pod tytułem, to nie był tytuł, to było prorocze słowo. Ja do nich powiedziałem, że jako zbór jest czas, żeby wyruszali. Że widzę, jak po prostu wyruszają. Było bardzo mocne. Później zrobiliśmy akt proroczy. Powiedziałem, teraz wszyscy stają i wszyscy zaczynamy chodzić po całej sali, przemieszczając się. Jak najszybciej, kto potrafi. Słuchaj, patrzy na sali, stoi Gostek. Tak. I nic mu nie może drgnąć. Wiecie, kiedyś to bym... kiedyś byłem po prostu konkret pastor. Teraz to jestem taki po prostu elfik. Elfik. Nie robię takich rzeczy od paru lat. Tak patrzyłem na niego i mówię: no i to właśnie teraz widać ducha. Wszyscy chodzą, modlą się, przeżywają coś, a jeden gościu stoi. Co to jest? To jest duchowe zjawisko, to nie jest fizyczne zjawisko. Bo co mu szkodzi, żeby tam... Dobra. Pewnie tacy byli nawet na sali, którzy na zasadzie: dobra, gdy chodził, bo jeszcze powie, żebym się ruszył, to pochodzę. Ale ten stał. Wieczorem dzwoni do mnie żona mojego przyjaciela i mówi: wiesz, on, nie pamiętam jak on ma nawet na imię, mówi, on zadzwonił do nas wieczorem. Mówi, że wrócił do domu i nie mógł się uspokoić. Mówi, zadzwonił do nich i mówi: słuchajcie, stałem tam, wiedziałem, że źle robię, że stoję, nie mogłem się ruszyć, widziałem, że wychodzicie, ale najmocniejsze jest to, co on powiedział, że my jako zbór mamy wyruszać. Piotr, co my mamy zrobić? Czy ja mam wyruszać? Ciało. Tylko ciało. tylko ciało. Jak to jest, że dzisiaj potrafią wziąć kobietę straumatyzowaną, położyć ją na karimacie i poprzez głębokie oddechy wyprowadzić ją z głębokich traum przeszłości? To są prawdziwe rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że nasze ciało jest elementem duchowym i nie jest tylko ciałem. My nasze ciało traktujemy, kiedy potrzebujemy nadprzyrodzonego uzdrowienia. O, Panie, przyjdź, połóżcie na mnie ręce i tak dalej. A powiecie, my powinniśmy to wyprzedzić. Powinniśmy dużo wcześniej pójść w tą stronę. Jak coś jesz i Duch Święty ci mówi, nie jedz, to powinieneś tego nie jeść. Wow! Naprawdę! Nic czaruje, naprawdę! Siedzisz przy stole i czujesz, żeby czegoś nie jedz. Nie jedz tego! Uwolnij się! Ale my jak jemy? Ja w moim domu. Mój syn zjada. Uj, ach, dobre było, mamo, ale dobre było. Ja patrzę, jeszcze tam jedna trzecia na talerzu. Mówię, to zmiataj to. Zjadaj to. Czyścisz. Tato, nie mogę. Chłopie, najlepsze zostawiłeś. Cebulę zostawiłeś. Tato, nie lubię cebuli. Cebuli nie lubię.
Oby nie czerwona.
Moja żona do mnie mówi, zostaw go. Bo go brzuch rozboli. I co ja robię? Zostawiam go. Albo zjadam za niego. Bo czuję, że powinienem zjeść.
Ciebie nie wolę. Ja ciebie wołać.
Ale powiem wam, wielu z nas nasze ciała traktujemy jako ostatniego osła i pachołka życiowego. Ty powinieneś zobaczyć, co się będzie działo. Jak po prostu pozwolisz uznać siebie całego jako stworzonego na obraz i podobieństwo Boże.
To jest konsekwencja teologii, że ciało to jest złe.
Tak, to jest konsekwencja teologii, że ciało to jest złe. To jest jeden z korzeni. Ja się z tym zgadzam. Ale myślę, wiecie, że właśnie ten niestety zachodni świat cały tak funkcjonuje. Ty funkcjonuje, że my nawet kostek nie zanurzyliśmy w rzece ducha, bo właśnie mamy taki rodzaj wyobrażenia o naszych emocjach, myślach i naszym ciele. Zobacz, to jest cudowne. Należysz do Pana. On jest, tak, twoim ojcem kochającym. On cię ogarnia z każdej strony, przytula do swojego serca, chce odpowiedzieć na każde twoje pytanie. Masz Jezusa, który zapłacił najwyższą cenę, żebyś nie miał najmniejszego poczucia winy, żebyś miał obietnicę życia wiecznego. I masz Ducha Świętego, który jest cały czas w tobie, jako twój nie tylko adwokat, ale też doradca, ten, który cię prowadzi, który jest stałym głosem w twoim duchu, żeby cię prowadzić. Jesteś po prostu, jesteś super, w super miejscu umieszczony jako człowiek wierzący. I teraz jedyna rzecz, która nas blokuje, to nasze wyobrażenie o nas samych, kim my tak naprawdę jesteśmy. Ciągle oczekujemy, wiesz, jakiejś magii, że nam spadnie po prostu, wiesz, na głowę w postaci Bożego działania i to coś zmieni. A ja myślę, że tak. Myślimy bezmyślnie, czujemy bezwolnie, mówimy zbyt swobodnie. A owocem tego jest nasze suche, płytkie i często przegrane życie. Bo myślimy bezmyślnie. Myślimy, że nasze myślenie nie wydaje owocu. Że to jest po prostu coś, co jest w wnętrzu. Nie musisz się tego wstydzić, bo nikt tego przecież nie widzi, dopóki tego nie powiesz. Więc możesz sobie pozwolić, żeby tam po prostu tabuny, wiesz, wielbłądów, osłów, zebr, po prostu stado Chińczyków sikało tak szypior. Po prostu, wiesz, żeby to się nam działo. Bo myślisz sobie, że tego po prostu nikt o tym nic nie wie, nikt tego nie widział. I w ogóle to jest po prostu... A to jest nieprawda, bo od czasu, od momentu, kiedy to się zaczyna w tobie dziać, to jesteś po prostu pod władzą tego, co się dzieje. Jeżeli to jest złe, to cię to wykończy. Wyjdzie w postaci ust, w postaci słów, postaci działania i cię to zabije. A jak nie wyjdzie, też cię zabije, bo może doprowadzić do obłędu. Rozmawiam z moją żoną, adestwo, kobiety, która wyszła z depresji, bo jej się znudziło. Ja sobie mówię, ty sobie weź mi coś więcej opowiedz, bo to jest niebywałe. I ona mi czyta, bo książkę czytała. I kobieta doszła do takiego miejsca w swojej depresji, że stwierdziła, że po prostu to bez sensu jest. To jest niebywałe. Ja nie mówię, że to jest lekarstwo dla każdego. Ja nie ogłaszam prostych recept. Ja nie jestem niemiłosierny. Sam z wieloma rzeczami bardzo trudnymi. Ale ja mówię o tym, że świat duchowy ma pierwszeństwo, a my jako ludzie przede wszystkim jesteśmy duchowi i te duchowe elementy to zarówno myśli, jak i uczucia, jak i wyobraźnia, jak i słowa, jak i nasze fizyczne ciała, to też jest. To, co jest stworzone na Boży obraz, podobieństwo, jest duchowe. Bo gdyby to było tylko biologiczne, to by nie było powiedziane, nie oddawaj swoich fizycznych członków. Wiecie, ja miałem tortury związane z myślami o śmierci. To było jakieś 8-9 lat temu. Kobieta się o mnie modliła i do mnie mówi tak. Czy ty dotykałeś w ciągu ostatniego roku martwego ciała? Dobrze, że byłem w takim miejscu, wiesz, taki byłem pomiędzy orkiem a elfem już tak, jako pastor, że byłem w pół drogi. Kiedyś to by jej powiedział po prostu, o, bredzi, dobra, to módl się o mnie i tam kończymy ten seans. Ale już byłem w pół drogi. Więc mówię, tak, mój tata umarł niecały rok temu i mama mnie wysłała do kostnicy, już byłem wtedy pastorem. I jakoś tak się wzruszyłem, będąc w tej kostnicy, że położyłem na nim ręce, bo chciałem go jakoś tak przytulić i tak go objąłem, ale on był cały lodowaty. Nic nie poczułem, że jakiegoś dziwnie się poczułem, wyszedłem stamtąd. A ona mówi, widzisz, to twoje tortury to są po prostu duchy śmierci, które się przyczaiły. Pomodliła się, zgromiła to, ogłosiła krew Jezusa, powiem ci, jak ręką odjął. Bam! A jeszcze noc wcześniej, zanim poszedłem do niej, może to była taka konfrontacja narastająca, ale powiem ci, leżałem, bo to było w Jeleniej Górze u Magdy, moje brody, tam zawsze śpimy u niej w mieszkaniu. Ta kobieta, ona spała tam w innym pokoju, w drugiej części tego jej dużego mieszkania. Ja w nocy spałem i mi się śniło mój pogrzeb, pogrzeb mojej żony i pogrzeb moich dzieci. Ja się obudziłem zlany potem i mówię, nie, no to już jest apogeum, to już wcześniej tak mi się coś tam kręciło koło mnie. I ona mi na modlitwie mówi, czy ja dotykałem ciała martwego. One się wersety pchają. Aleluja. Dobrze, więc ciało, ono jest tak samo ważne. Nie myśl bezmyślnie. Punkt jeden. Nie myśl bezmyślnie. Nie pozwalaj sobie na bezmyślne myślenie. Nie pozwalaj sobie, żeby myśli sobie płynęły, bo po prostu, bo coś tam, bo nie masz na to wpływu. To jest nieprawda. Myśli wydadzą owoc. Jak myślisz? Nie czuj bezwolnie. Numer dwa. Nie czuj bezwolnie. Jak coś czujesz, to miej w tym twoim uczuciu relację z Panem. Nie pozwalaj sobie, żeby to było bezwolne czucie. Niezidentyfikowane. Niezrozumiałe, nierozeznane. Nie mów swobodnie. Wiedz, co mówisz. To wyda plon. Jeżeli o jakimś człowieku mówisz źle, to wychodzi moc z twoich ust. Tamtego człowieka, o którym źle mówisz, być może Bóg ocali. Ale ty w tym momencie stałeś się, dotknąłeś ducha nieczystego, który będzie rościł sobie prawa do ciebie, ponieważ zostałeś wplątany w jego akcję. To ma swoje konsekwencje. Więc nie mów zbyt swobodnie. Chcesz coś powiedzieć. Zatrzymaj się. Zastanów się, czy Jezus by tak powiedział. Czy to należy powiedzieć? Jakie konsekwencje będą teraz, kiedy to wypowiem? To jest dla mnie ekstremalnie ważne, bo ja generalnie jestem ekstrawertykiem. Zauważyliście pewnie. To nie jest ani gorsza, ani lepsza część ludzkości. To jest część ludzkości. Ale ja mam tak, że jak mówię, to myślę. Jak mówię, to dostaję coraz... Dlatego Bóg mi powiedział, byś całe życie mówił i się nie zatrzymasz, a jak się zatrzymasz, to umrzesz, więc mów. Było jedno z proroctw, które mnie powołało do istnienia jako człowiek powołany. Więc ja po prostu uwielbiam po prostu wypuszczać emocje, myśli, moje przeżycia. Ale nawet mnie Bóg zatrzymał i powiedział, nie rób tego. To nic nie tworzy dobrego. Zastanów się, zanim coś powiesz. Bo słowa to są, to jest... Ty ją tworzysz, ty coś zmieniasz, ty coś kreujesz. Jak ludzie zachodzą o tym myślą? Savoir vivre. Skuteczne metody sprzedaży. Właściwe sposoby budowania zespołu. Tak to wszystko świat nazywa. Oni tak to muszą nazwać, bo nie uznają świata duchowego. Ale gdy ty mówisz drugiej osobie, ładnie dzisiaj wyglądasz, ale miło cię dzisiaj widzieć. To nigdy nie myśl o tym, że jakąś wazelinę sprzedajesz. Ty rozdajesz. Ty życie rozdajesz, a nie smarujesz wazelinę. Ten, kto myśli, że to jest smarowanie wazeliny, nie zrozumiał rzeczywistości ducha i Bożego serca. Ty rób to wbrew wszystkiemu. Oczywiście, jeżeli ktoś odrzuca, to musisz modlić się o Bożą drogę dla niego i nie być dalej jak wizytorem i dalej miło cię widzieć, a ten już po prostu leży na ziemi i piana mu wychodzi, a ty miło cię widzieć.
Takiego spinionego.
Nie, bo wtedy trzeba powiedzieć wyjdź w imieniu Jezusa. Ojejku, Panie Jezu, jakie to trudne skazanie dzisiaj dla mnie jest. Dla mojego takiego naturalnego tego człowieka, skażonego prawdopodobnie. Twoje wewnętrzne życie, twoje ciało, duch, dusza i ciało, twoje wewnętrzne życie, to jest ogród, w którym... To jest dokładnie tak, jak Adam z Ewą umieszczeni w raju, wąż na drzewie, drzewo życia, poznania dobra i zła i bitwa. My dzisiaj w jakiś sposób w tym cały czas uczestniczymy. Tam są, to jest tajemniczy ogród, tam są furtki, ścieżki, tam są dziwne zwierzęta, niektóre znasz, niektórych nie znasz. Teraz to, jak ty podejdziesz do tego, co się dzieje, z tego miejsca, że ty zrozumiesz, że odrzucisz ten po prostu zachodni, ateistyczny, materialistyczny światopogląd na siebie, będzie zależało, czy wygrasz tą bitwę. Jaką wygrasz, to na zewnątrz ciebie wybuchnie Królestwo Boże. Dobrze, powiedzmy jeszcze coś o emocjach. Martwisz się. No i martwisz się, i się martwisz, no i to cię martwi, no i to jest martwienie, i to jest ciężkie, i już się tak źle czujesz, i nawet płaczesz już, i tak się martwisz, i o Jezu to będzie, i się pomodlę, i pójdę na modlitwę, i powiem pastorowi, żeby się modlił, i się martwisz. Czy to jest prawdziwe, co czujesz? Tak, to jest prawdziwe. Już jak to mówisz, to się na mnie przelewa. Ja jestem też nadwrażliwy, ja to od razu czuję, ja od razu jestem przygnębiony. Czy we mnie to też jest prawdziwe? Tak, to też jest prawdziwe. Dlaczego? Bo to jest rzeczywistość duchowa. Dlatego Jezus mówi, nie martwcie się. Zobacz, co się dzieje teraz w twoim ogrodzie. Zobacz, co tobą trzęsie. Jeżeli się czymś martwisz, to pierwszą rzeczą nie jest to, żeby na to zmartwienie odpowiedzieć swoim działaniem, tylko pierwszą odpowiedzią na to zmartwienie jest przyjście z tym do Boga, bo Słowo Boże mówi, że wszelkie zmartwienie, troskę zrzućcie na mnie, a ja mam o was staranie i was nie opuszczę, nie porzucę was. I wtedy działanie. Inaczej to po prostu taki, nie wiem, taki duchowy trąd rozprzestrzeniasz. Martwisz się, to infekuje ciebie. Martwisz się, to infekuje twoją rodzinę. Martwisz się, to infekuje ludzi dookoła. Lepiej przyjść i powiedzieć, słuchajcie, nie mogę sobie poradzić ze zmartwieniem. A propos tego szpitala. Miałem powiedzieć coś. Nie wiem, kiedy to się zaczęło w moim życiu, ale prawdopodobnie wiele lat temu, że wchodzę do szpitala i czuję ten zapach, to mnie wszystko się paraliżuje we mnie. Od razu tak myślę, Aha, kiedyś to ludzie w domach umierali jak ludzie. Teraz większość ludzi po prostu w szpitalach umiera. Za długo ich leczą. Na siłę ich leczą. Powinni ich zostawić w domach. W Afryce to ludzie mają dobrze. Umierają w domach i pastor jest blisko i może wskrzesić zanim akt zgonu wypisany. Wiesz, wszystkim, mówiłam teraz o moich myślach. I przychodzę i ten zapach jest. I to po prostu jest... Wiecie co? Ja po prostu... Jak byłem właśnie tam w szpitalu ostatnio. Wcześniej też w innym szpitalu byłem. A mówię sobie, nie. Ja mam wrażenie, że Bóg to mi nie uwolni od tych szpitali, dopóki nie uczyni mnie zwycięzcą w tych szpitalach. Bo ja ciągle białe fartuchy, zielone fartuchy. Białe ściany. Więc miałem. Wcześniej miałem. Okej. Pan jest ze mną. Choćbym przed ciemną doliną. I wchodzę do szpitala. I wiecie, i mnie, nie bardzo mi obchodziło, co się dzieje dookoła i co miałem zrobić, bo po co tam się znalazłem, ale bardziej mi obchodziło, jak ja tu się czuję, jak ja wyjdę i co ja będę myślał po tym, jak tam byłem. Wiesz, bo po prostu, bo to jest tak, że wiesz, trzęsie cię jakaś sytuacja. No nie wiem, na przykład ktoś z twoich bliskich umarł, chorował i umarł na coś. I teraz ty spotykasz kogoś innego, kto ma podobną chorobę i przeżywa to. Co się z tobą dzieje? Świat duchowy, ogródek niewypielony, trauma powstaje i od razu po prostu masz, o Boże, to musi być ciężkie dla tej osoby, bo to było takie ciężkie dla mnie. To jest dobre, bo syty głodnego nie zrozumie. Okej, ale jest słaby, bo dlaczego ty jesteś pod władzą tego przeżycia, nie rozumiejąc, że to jest jakaś forma duchowego zjawiska, które jest nad tobą, które ciąży, które nie pozwala ci w pewnych miejscach być, w pewnych nie być lub zachowywać się w sposób, który do którego Bóg cię powołuje, żebyś w takiej sytuacji się zachował. Świat ducha jest fascynujący. Pamiętacie Cindy Campbell, która tutaj była? Jej syn został...
Stacy.
Boże, nawet angielski, ja imię namylę. Jej syn został w czasie gry w futbol sparaliżowany, tak? Leżał w szpitalu i nie było nadziei. Ona się modliła. Pierwsza rzecz, która do niej przyszła, to żeby poprosić Majka Byko, którego zdaje się brat, przez całe życie jeździł na wózku i on przez całe życie modlił się o jego uzdrowienie i on umarł chory. I Stacy Campbell modli się o swojego syna i pierwsze, co jej przychodzi do głowy, to żeby pojechać do Majka Byko i poprosić, żeby on przyjechał i pomodlił się o jej syna, który leży w szpitalu. To usłyszałem, to mi coś w głowie zaczęło trzeszczeć. Kostek się modlił całe życie swojego brata. Ten brat umarł chory, a teraz Duch Święty każe jej zawołać jego, żeby modlił się o to? A ona mówi, bo żadna modlitwa nie jest u Boga bez znaczenia, ale wszystkie jak w czasie modlitwy są zbierane na właściwy czas. Więc całe życie modlitwy Majka Byko mówi, teraz weźmiemy i użyjemy na moim synu, bo nie zostało to użyte i objawione na tamtym synu. Wiesz, i się modlą i chłopak wstaje, chodzi dzisiaj, biega, tańczy. I ma inne problemy, o których nam Stacy powiedziała. Ale też powiedziała, ale chwała Panu, to już jest inna kategoria. To już nie jest paraliż. Sny. To jest po prostu... straszne, jak my źle traktujemy sny. Są obrzydliwe. Sny to dla nas czysta fizjologia, którą po prostu staramy się jak najszybciej zapomnieć z rana. Powiem ci, to nieprawda. Czytasz Biblię, to Bóg cały czas w snach przychodzi do ludzi. Może przełom nastąpi wtedy, kiedy wykonasz to, co Bóg ci powiedział przez sen, że masz zrobić. Może wtedy wejdziesz w rzeczywistość nową. Gdzie coś objawi. Dopóki nie nawrócimy się na wiarę Żydów, którzy szukają znaków, na wiarę Afrykańczyków w świat demoniczny, na wiarę Azjatów w pomnożenie jedzenia, na wiarę Indonezyjczyków w chodzenie po wodzie, to jesteśmy martwymi materialistami. Powiem ci, z jakiegoś powodu jesteśmy częścią Europy, tego zachodu, tego materialistycznego świata. Z jakiegoś powodu Bóg nas tutaj trzyma. Powiem ci, przełammy się. Przełammy się do rzeczywistości, która jest rzeczywistością ducha. Przełammy się. Męczą cię myśli. zamknij drzwi swojego pokoju, zacznij modlić się w językach, aż nastanie cisza. Jeżeli nie to, weź Słowo Boże, zacznij je czytać, aż zaczniesz myśleć o tej sytuacji myślami Bożymi. Nie jedz, nie pij, nie wychodź. Jesteś w miejscu bitwy. Twoje myśli są zbyt swobodne. Biegną, galopują. Ciało w niczym nie pomaga. Duch ożywia. Słowa, które do was powiedziałem, są duchem i życiem. Weź Słowo Boże. Słowo Boże jest skuteczne. Żywe i skuteczne. Jeszcze wieczerzy mamy. Jak myśli materialistyczny człowiek? Tak myśli. Pieniążki. Tak myśli materialistyczny człowiek. Będę miał lepsze życie, jeżeli po prostu... Jeżeli będę mógł kupić to, za czym tęsknię. Powiem ci, pieniądze już ci w niczym w życiu nie pomogą. Co ci mogły pomóc, to ci pomogły. Myślę, że mam słowo do kogoś, że jeżeli będziesz chciał więcej podwyżek, będziesz wchodził w przekleństwo. Zanim Bóg cię uczyni szafarzem więcej niż to, co masz, Bóg chce, żebyś wygrał bitwę o swój duchowy świat. Myślę też, że mam słowo, które mówi o relacjach między ludźmi, być może małżonków, być może to dotyczy z rodzicami albo z dziećmi. Nie wygrasz tej bitwy, próbując się dogadać. Już jest koniec. Bóg mówi, uporządkuj siebie, swój świat duchowy, swoje życie wewnętrzne. Zajrzyj do siebie głęboko. Poszedłem do lekarza, zrobił mi USG, powiedział mi, masz bardzo chorą nerkę. Musimy to jeszcze przebadać innymi badaniami. Wróciłem do domu, mówię i zamodlę się. Zamknąłem się w pokoju, u siebie na górze, zacząłem czytać wersety o uzdrowieniu, zacząłem się modlić, było lato, było gorąco, otworzyłem wszystkie okna, usiadłem w fotelu, mówię, nie wyjdę, dopóki się coś nie wydarzy. Siedziałem, modliłem się. W pewnym momencie w czasie modlitwy, to długo trwało, to trwało 3-4 godziny, nagle taki mam odlot trochę. Zasypiam na tym fotelu. Jest gorąco. Modlę się już 2 godziny. Wszystkie wersety wyzdałem. Oczy mi się zamykają. I to trwało prawdopodobnie jakieś ułamki sekund. Po prostu zasnąłem. I przed oczami miałem nerkę, a po tej nerce miałem wrażenie, że taki rój nanorobotów ze skrzydełkami się uwija, takich małych elfów. I coś tam robią. Wiecie, tak jak w filmie science fiction. Chodzą na... I ja po prostu tak. I tylko otworzyłem oczy. I mówię, jestem zdrowy. Zszedłem na dół, poszedłem do Izy i mówię, ty, ale miałem jazdę. Modliłem się. Mówię, po 3 godzinie nagle tak mnie już ścięło. Widziałem moją nerkę i takie nanoroboty, takie ze skrzydełkami, jak małe elfy. Mówię, to pewnie anioły takie, mikroanioły, mówię. I słuchajcie, poszedłem do lekarza, miałem zrobione bardzo profesjonalne, najdroższe badanie, które miało sprawdzić. Okazało się, że mam nóweczka, nereczkę czystą, nie ma nic. Wygraj swoją bitwę. Ona jest w duchu. Nie płać pieniędzmi. Nie płać wyobrażeniem o relacji z właściwą osobą. Nie płać wyobrażeniami o lepszym kościele. O nie wiem, co jeszcze sobie tam możesz wymyśleć. Nie myśl, że leki ci pomogą. One mogą pomóc. Nie zwalczamy leków, nie zwalczamy lekarzy. Ale zwalczamy zwiedzenia, które są w tym zachodnim świecie. Jakby to moja żona była, to już bym do niej krzyczał, kończ! Ale że to ja jestem... To... Swoje myśli zastąp myślami Bożymi. Zacznij wypowiadać błogosławieństwa. W swoich uczuciach rozpoznaj głos Boga. Amen. Słuchajcie, żyjemy w świecie czarów. Żyjemy w świecie czarów. W czasie podróży ostatniej Bóg mi powiedział: nie narzekaj, nie oskarżaj, nie zazdrość. Czyli jak nie otwierać się na ducha czarów. Te trzy karteczki wcześniej to już słyszeliście wiele razy, ale Bóg mi powiedział: nie narzekaj, nie oskarżaj, nie zazdrość. Nie narzekaj. Jest bardzo dobrze. Jesteś w super miejscu. Bóg do mnie w tym tygodniu powiedział: jeden z największych Bożych odpustów, jaki możesz doświadczyć w życiu, to jest Boży dopust. Wow! I'm brilliant. To jeden z największych Bożych odpustów, jakie możesz mieć od Boga, to jest Boży dopust. Siedzisz złapany w pułapkę i ani drgnie nic w twoim życiu, już masz tego dosyć. A może to łaska? A może to łaska? Nie narzekaj, na nic nie narzekaj. Jesteś w niesamowitym miejscu. Jesteś narodzony na nowo, masz Ducha Świętego, masz wspólnotę wierzących, masz się do kogo zwrócić, masz co czytać. Nie tylko to, masz książki. Możesz po prostu pójść i zacząć szukać. Jesteś w super miejscu. Jesteś w super miejscu. Jesteś w wystrzelić jak rakieta i zanieść zbawienie tym, którzy Boga nie znają. Jesteś w super miejscu. Najlepszym miejscu dla twojego życia. Nie oskarżaj. Dlaczego nie oskarżaj? Bo jest tylko jeden oskarżyciel. Jest nim szatan. Ludzie, którzy oskarżają, są ludzie, którym szatan wmówił, że ich złe położenie jest wynikiem kogoś. Albo to ci, albo to ci, albo to Rosjanie, albo to Niemcy, albo to Żydzi, albo to jeszcze nie wiadomo co. Albo to moja żona, to moje dzieci, a gdybym tego zawodu nie wybrał, a wybrał ten zawód, a gdybym poszedł w tamtym roku. Wiecie, to są modlitwy Joba. On się modlił. Oby dzień, w którym się narodziłem, był przeklęty. Niech będzie przeklęty dzień, w którym powiedziano, mężczyzna się urodził. To jest z Księgi Hioba. Jest tylko jeden oskarżyciel. Jeżeli zaczynasz oskarżać, jeżeli zaczynasz szukać winnego wokół siebie, mówić, wypowiadać to, jesteś uczestnikiem demonicznych duchów. One się przyklejają do ciebie i nawet nie wiesz, dlaczego przeżywasz tortury, dlaczego coś się z tobą źle dzieje. To jest niebywałe, ale słuchajcie, Europa jest zdemonizowana. Ludzie się miotają, nie wiedzą, co zrobić z przyszłością tego kontynentu. To nie są problemy społeczne. To jest bitwa duchowa, która toczy się o ten kontynent. I to my jesteśmy pierwsi, którzy z tego wyjdziemy przez to, że będziemy nieść pojednanie i błogosławieństwo, a nie oskarżenie. I nie zazdrość. Bo taki punkt widzenia to jest punkt widzenia Kaina. To on po prostu jest w jakimś lepszym miejscu, nie mogę tego wytrzymać. Dlaczego nie masz tego wytrzymać? Czyż to nie o to chodzi, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać? Czy nie o to chodzi, żeby inni mieli lepiej niż ja mam? Czyż nie z taką postawą przyszedł Jezus na świat, żeby wszyscy inni mieli lepiej, a żeby on miał gorzej? Czy to nie był ten kierunek? Czy to nie jest ten sam kierunek, którego Bóg nas powołuje? Nie zazdrość. To jest: dziękuję Ci Boże za to, co mam, wielbię Ciebie, mam cudowne życie. Kto ma takie życie? Nie musisz jechać do Kalkuty, żeby to wypowiedzieć. Możesz to teraz wypowiedzieć. To jest Bóg. I ostatnia rzecz. Nie zwlekaj. Nie zwlekaj po prostu z tym, co słyszałeś dzisiaj. Po prostu wrzuć to na tapetę. W tym czasie nie zajmuj się pilnowaniem osób najbliższych, które może nawet słuchały tego kazania. Zajmij się sobą. Jak siedzi małżeństwo, to po prostu zapomnij, że byłeś tu ze współmałżonkiem na tym kazaniu. Zapomnij o tym. Zajmij się sobą. Jest niebywałe, głębokie, jak wielki, tajemniczy ogród, życie, które jest twoim życiem, którego nie możesz ignorować. Halleluja. Amen.